Radio Kraków Kultura.
Już teraz w studio jest pełnomocnik prezydenta do spraw kultury, Paweł Szczepanik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I myślę, że nie tracąc czasu przejdziemy do rozmowy.
Oho, tak czułem właśnie. No dobrze.
Ale zacznijmy od rzeczy może informacyjno-organizacyjnych, bo w piątek najbliższy wydarzy się coś szczególnego dla środowiska kultury.
Nie wiem, czy to jest coś szczególnego, ale mam takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że czegoś podobnego chyba w Krakowie jeszcze nie było i być może to jest ta szczególność właśnie.
Ja chciałem powiedzieć, że się regularnie nie odbywa, ale właściwie tak, być może czegoś takiego jeszcze nie było.
W istocie, składając swoją koncepcję konkursową na stanowisko pełnomocnika, jednym z punktów było to, żeby zainicjować, ale nie tylko zainicjować, mam nadzieję, ale też, żeby to była jakaś trwała wartość. Coś, co nazwałem Forum Kultury, ale co w trakcie właściwie zdobyło sobie jeszcze jeden epitet, a mianowicie Forum Ludzi Kultury. Bo stwierdziliśmy, że to właściwie wszystko o nas, a bez nas nic.
No i
patrzę też na ciebie, mówiąc o nas, oczywiście.
Oczywiście. Ja zamierzam też tam być. Natomiast zanim przejdziemy w takie rejony
ideologiczne
tak, i czegoś się spodziewać, to dajmy tylko prostą informację.
Jasne.
Co, gdzie, kiedy.
Najbliższy piątek, sala miedziana w Muzeum Krakowa w Krzysztoforach na rogu ulicy Jagiellońskiej i Szczepańskiej. To dzięki gościnności wspomnianego już Muzeum Krakowa, ale także i oddolnej inicjatywy, która w Krzysztoforach rezyduje, czyli
Studio
Krzysztofory
Kultury.
Studio Kultury Krakowa. Tak jest. I skoro najbliższy piątek, to znaczy, że 7 marca o 12:30, warto zarezerwować cirka 3 godziny.
No to nie bagatela 3 godziny. Spotkanie wydawać by się mogło takie może trwać znacznie dłużej, ale to i tak jest niemało. Na co liczysz? Tak wprost zapytam. W sensie jakby zaczynasz z taką inicjatywą, odzew na nią jest gigantyczny, to znaczy tam pod postami, które wrzucałeś na ten temat, jest kilkaset reakcji, kilkadziesiąt komentarzy. Widać, że wśród ludzi kultury w Krakowie ta inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak myślisz, na co to się przełoży?
Prawdę powiedziawszy, nie wiem. I mówię to bardzo szczerze, dlatego że traktuję to trochę w formie eksperymentu, ale takiego eksperymentu, którego obiektami chyba będziemy wszyscy my, czyli wszyscy obecni na inauguracji, ale też mam nadzieję na kolejnych odsłonach Forum Kultury. Trochę liczę na to, że po pierwsze spotkają się z sobą takie osoby, które są jakoś zaangażowane w krakowskie życie kulturalne, które nigdy się z sobą wcześniej nie spotkały i być może wyjdzie z tego coś frapującego. Niekoniecznie dla miasta jako całości, ale jednak dla miasta również, no bo jeżeli się nawiążą jakieś nowe współprace, nowe alianse, nowe pomysły się zrodzą, to wciąż dobrze, tak, dla nas wszystkich tutaj mieszkających. Ale liczę też na to, że uda się faktycznie trochę zdiagnozować to, gdzie jesteśmy w tym momencie, bo właściwie taki cel też, żeby to wyjaśnić od razu, jest tego pierwszego spotkania, żeby zarysować jakieś status quo, zastanowić się nad tym, czy ono nam odpowiada, gdzie ewentualnie są braki, gdzie ewentualnie są nadmiary też, bo i takie sytuacje zapewne się zdarzają. Jak chcielibyśmy, żeby to status quo wyglądało w jakimś idealnym świecie, to oczywiście jest już jakaś wizja, która wybiega w przyszłość, ale myślę, że takie zmapowanie tych białych plam i tego, co nam doskwiera, co uważam, że jest okej, bo liczę na to, że nie wszystko jest do niczego, tak? A nawet śmiem twierdzić, że są obszary, w których jest bardzo dobrze.
Coś chyba działa.
Coś chyba działa, tak. I jednocześnie bardzo też liczę na uzewnętrznienie się, mam nadzieję, może nie, tak bym to lepiej określił, takich głosów, które dotychczas w tej rozmowie, nawet niekoniecznie z miastem, ale w ogóle w jakimś takim publicznym dialogu się nie pojawiały. No i to, na czym mi bardzo zależy, to to, żebyśmy faktycznie...
Czyli jakiego rodzaju? W sensie osób, które po prostu nie zabrały głosu?
Tak, na przykład. Mhm. Dlatego, że uważały, że ich głos jest mało istotny, na przykład, tak? Albo dlatego, że uważały, że ich działanie jest w na tyle małej skali, że właściwie nie ma sensu tego komunikować szerzej. Albo z 25 innych powodów. Ja myślę, że czynnik emocjonalny w ogóle jest tutaj takim dość kluczowym. To znaczy bardzo często jest tak, to zresztą chyba widać dobrze w klasach na przykład, kiedy jesteśmy w podstawówce albo w liceum, że są tacy uczniowie, którzy od razu sforują się do przodu i zawsze mają coś do powiedzenia, zwłaszcza w tych przedmiotach, w których się specjalizują. A jest taka grupa, zwykle większa, która raczej nie jest aktywna na lekcjach, nie? I to nie chodzi o to, żeby...
Jest jeszcze ta trzecia, aktywna i która się wypowie, choć niekoniecznie choć we własnych specjalizacjach.
Na przykład, tak, nie na temat, albo odwróci dyskusję w kierunku, nie wiem, anegdoty, czy jakiegoś absurdu.
Mhm. To może nie wprost tutaj, ale bardzo blisko. Nie masz może obaw, że to spotkanie zamieni się w taki wyrzut frustracji czy niezadowolenia i trudno będzie cokolwiek konstruktywnego z tego zbudować?
W sumie dobrze, że o to pytasz, bo ja mam właściwie kilka takich obaw z tym związanych. Jedna z nich to jest właśnie to, ale... Ale czy to na pewno jest obawa? Nie wiem. Właściwie jak im więcej o tym myślę, tym bardziej dociera do mnie, że być może potrzebujemy też tego, żeby trochę upuścić jakiejś złej krwi, dlatego że te frustracje cały czas narastają, a jeżeli nie mamy żadnego miejsca czy kanału, w którym możemy je wylać rzeczywiście, no to one gdzieś pęcznieją, tak? No i potem są takie wrzodowate w sumie. Wybaczcie państwo to określenie, ale tak jest. I być może trzeba to przeciąć trochę. Być może właśnie, nawet nie być może, prawdę powiedziawszy, trochę montowałem to spotkanie po to, żeby ewentualnie takie frustracje się uzewnętrzniły, a wydaje mi się, że dopiero po tym, kiedy się uzewnętrznią, kiedy ta zła krew zostanie upuszczona, to dopiero można zacząć faktycznie rozmawiać. Natomiast też oczywiście nie możemy dopuścić do tego, żeby to się zamieniło w jakąś jadkę, tak? I to akurat jest dość mocno przemyślane. Poprosiłem dwie specjalistki od moderowania takich dyskusji o to, żeby mi pomogły. No i mam nadzieję, że w trójkę jakoś sobie z tym poradzimy, tak żeby to nie było jałowe.
To jest Patrycja Szostakowska i Karolina Graca. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym właśnie, z jakim backgroundem, z jakim doświadczeniem i czym właściwie wchodzą w to spotkanie? Na co możemy liczyć? Bo ja nie ukrywam, że mam duże nadzieje, że to spotkanie będzie naprawdę dobrze zaplanowane i miało wyrazistą strukturę. To znaczy, obawiam się właśnie, że przy tym dużym zainteresowaniu, jak rozumiem, wyrażającym też duże nadzieje po prostu i też potrzebę zabrania głosu. No, obawa o to, że to spotkanie skończy się przy sprzyjających okolicznościach w terapeutyczną sesję, w której sobie ponarzekamy, ale jednak z doświadczenia udziału
w
znacznie pewnie mniejszych spotkaniach, ale podobnego charakteru, wynika, że to nie przekładało się na nic jakby konstruktywnego na przyszłość po prostu, nie? To znaczy to jest jakieś tam załatwienie emocji, które do tego momentu, do tego spotkania narosły i można je rozładować, można o nich powiedzieć, czyli generalnie zajmujemy się przeszłością, w żaden sposób nie wychodząc nawet w teraźniejszość czy przyszłość. A to chyba nie o to, nie o to chodzi. Za dużo pytań. Wróćmy do...
Dobrze. Ja mniej więcej prześledziłem ten tok myślowy, no bo domyślasz się i państwo pewnie też, że to forum zaprząta moje myśli nie od czasu, kiedy zostało faktycznie ogłoszone, tylko jeszcze długo wstecz. Z tego względu, że odnoszę wrażenie, i to jest może śmiała teza, ale tak jakoś to czytam, że miasto Kraków, jeżeli mogę użyć takiego szumnego określenia, zwykle działało w sposób, który był albo taki, że zakładało, że od razu wie, co dla nas wszystkich jest najlepsze. Myślę o przeszłości właśnie, jeżeli trochę w niej jeszcze grzebiemy, albo ewentualnie działało reaktywnie. I to oczywiście prowadziło do najpierw uzewnętrznienia się, a potem ewentualnie rozwiązywania jakichś problemów, ale zwykle to było działanie doraźne. Dlatego interesuje mnie to status quo, czyli to, w jakiej sytuacji jesteśmy teraz, żeby zastanowić się pewnie przy drugiej odsłonie dopiero, bo ta pierwsza już na to nam nie pozwoli i zresztą jasno chciałbym też nakreślić to, że w tym momencie zajmujemy się teraźniejszością, nie grzebiemy właśnie w przeszłości, ani nie wybiegamy w przyszłości. Taka też jest rola moderatorek, żeby trzymać tę dyskusję właśnie w tych ryzach. Po to, żebyśmy na kolejnym, bo zapewne będzie ich w tak dużym gronie kilka, a później mam nadzieję, że z niego wydzielą się grupy robocze, które będą pracować nad konkretnymi zagadnieniami, takimi najbardziej uwypuklonymi w toku tych dyskusji. W związku z tym chodzi właśnie o to, żeby się nie babrać trochę, za przeproszeniem, i nie tylko i wyłącznie narzekać, ale żeby raczej zarysować to, gdzie jesteśmy, a nie dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Wracając do pań, Patrycja Szostakowska to specjalistka od działań na styku HR-ów i kultury. Bardzo często uczestnicząca też w takich procesach, które pomagają w jakiś sposób zharmonizować wyobrażenie tak zwanej góry zarządu i pracowników. Bardzo często też mediująca, facylitująca różne rozmowy i przygotowująca na przykład kandydatów do konkursów na wysokie stanowiska w kulturze. Znamy się stąd, że skończyła ten sam, użyję takiego słowa, kurs, który i ja, czyli organizowany przez Center for Leadership, kurs taki leadershipowy, czyli właśnie działania w grupie. Natomiast Karolina Graca tutaj nie będzie występować w tej roli, ale jest członkinią Krakowskiego Centrum Choreograficznego przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Niemniej jest też facylitatorką. I ich role będą trochę podobne, a trochę inne. To znaczy rolą Karoliny będzie bardziej kierunkowanie dyskusji, czyli właśnie nadawanie jej jakiegoś właściwego tempa, rytmu i tak dalej, a rolą Patrycji będzie trzymanie tych ram, które zostaną zarysowane też na samym początku. Istotą jest to, żebyśmy
się... Pani Patrycja, powodzenia.
No, jak stwierdziła Patrycja, duże grupy mają tendencję do agresji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast muszę ci powiedzieć, Krzysztof, że wydaje mi się, że ten oddźwięk i potrzeba jednak rozmowy w środowisku, ale takiej rzeczywiście powszechnej, tak? To znaczy takiej, która jest trochę poza bańką.
To jeszcze to wyjaśnijmy. To jest dla wszystkich, tak? Ludzi kultury.
Tak, to jest
literalnie
dla wszystkich.
Czy w NGO-sie, czy w instytucji, czy w ogóle bez...
Czy jesteś
nieformalnie
szeregowym pracownikiem, czy jesteś dyrektorem albo dyrektorką, czy zajmujesz się produkcją, czy programowaniem, czy pracujesz w mediach, które zajmują się kulturą, czy na przykład prowadzisz klub, w którym grają dobrzy DJ-e. I też bardzo mi zależało na tym, żeby trochę wejść w tę tkankę, która w jakiś sposób jest cały czas kulturotwórcza. Myślę tu nie tylko o artystkach, artystach, ale też właśnie o ludziach, którzy trochę tworzą taki krakowski underground, tak? Nawet jeżeli to tworzenie krakowskiego undergroundu ogranicza się do, znaczy ogranicza, to nie jest też dobre określenie, do prowadzenia na przykład knajpy, ale jednocześnie knajpy takiej, która daje pole do tego, żeby występowali w niej fajni elektroniczni muzycy.
Jasne, to wydaje się, że mamy znacznie pełniejszy obraz tego, co w piątek może się wydarzyć. Pozostaje nam zachęcać do tego, żeby przyjść, pojawić się, powiedzieć o tym, no, w jakich właściwie okolicznościach przychodzi nam w Krakowie tę kulturę współtworzyć, jak rozumiem, to jest to pytanie.
Tak, współtworzyć to jest dobre określenie, nawet jeżeli wiemy, że sami mamy pewnie tendencję do silosowania trochę, a ja bym chciał, żebyśmy faktycznie po prostu się zobaczyli nawzajem, bo czasem brak tej perspektywy i wiesz, jak jest w kulturze, tak? To znaczy dostajesz jakieś zadanie, po prostu je wykonujesz i okazuje się, że jesteś w takim procesie, który jest jakby czysto produkcyjny i w gruncie rzeczy on jest tak intensywny, że nie masz czasem takiej chwili, żeby stanąć, rozejrzeć się trochę na boki, zastanowić się, czy to faktycznie ma sens. Być może w twojej dokładnie pozycji, Krzysztof, jest trochę inaczej, bo masz za zadanie oprócz Radia Kraków Kultura robienie sakrum profanum, więc trochę twoim obowiązkiem jest to, żebyś wiedział, co w trawie piszczy i co się dzieje na świecie, jak wyglądają trendy, ale odnoszę wrażenie, że bardzo często w tym takim amoku produkcji kulturalnej, bo to chyba jest najlepsze określenie i to dotyczy zarówno NGO-sów, które robią projekty, jak i też instytucji kultury, trochę jesteśmy w takim cugu, wiesz, jakbyś założył lornetkę na oczy i patrzył tylko i wyłącznie przed siebie gdzieś na jakiś taki cel, który masz przed sobą, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. A wokół dzieją się rzeczy po prostu, to znaczy tych projektów jest multum, ludzi, którzy są w nie zaangażowani, jest multum, więc może warto czasem chociaż na te 3 godziny przystanąć i się trochę rozejrzeć, jak dużo się dzieje, jak różne też są wizje tego, jak rzeczy powinny działać, bo dopiero wtedy dostajemy pełny obraz tego i być może nawet jesteśmy w stanie z tego skorzystać po prostu.
Ja nawet nie wierzę specjalnie w ten networkingowy aspekt, to znaczy wydaje mi się, że na takim spotkaniu to się może nie udać, ale z czasem na kolejnych już,
pewnie się nie uda, chociaż będzie przerwa. Przewidzieliśmy półgodzinną przerwę właśnie po to, żeby był taki trochę kuluar, nie wiem, kawka, papierosek, wiesz.
Też wydaje mi się, że to nie jest najpilniejsza potrzeba, to znaczy wydaje mi się, że sporo tych różnych punktów w Krakowie jest ze sobą połączonych, poprzecinanych i nie zawsze w obrębie jednej dziedziny, co istotne, bo zawsze jest łatwiej ze sobą współpracować na jakichś określonych wspólnych polach, ale to nie zawsze jest też ta pełna prawda. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, wydaje mi się, że to są elementy, które dopiero będą mogły po prostu nadbudowywać się z czasem.
Zgadzam
Jak
się.
Rozumiem, ta perspektywa tych spotkań jest dłuższa niż, nie wiem, no właśnie jaka jest. Nie będę się domyślał.
Właściwie, ponieważ też chciałbym wypowiedzieć to wprost, chciałbym, żeby te spotkania w tej długofalowej perspektywie dały jakieś zręby czy przepracowanie zagadnień pod nową miejską strategię dla kultury. W związku z tym perspektywa czasowa, taka generalna, to jest, myślę, cirka 3 lata. Natomiast jeżeli chodzi o te faktycznie gremialne spotkania w gronie 150, 200, właściwie nie wiem ile przyjdzie osób, zwłaszcza, że zrezygnowałem z prowadzenia zapisów, żeby właśnie nie usztywniać tego w żaden sposób.
Przewiduję, ile sala miedziana pomieści.
Tyle ile pomieści, otóż to. Przewiduję minimum 3. Pierwsze dotyczące status quo, drugie dotyczące przyszłości i takich najbardziej doniosłych wyzwań, a trzecie projektuje na to, żebyśmy zaczęli próbować tych wyzwań dotykać i formować właśnie takie grupy robocze. Jeżeli będzie potrzeba, żeby takich gremialnych spotkań było więcej, albo na przykład odbywały się co kwartał, co pół roku, dowolnie.
Równolegle
do grup roboczych, oczywiście, że z wielką radością przyjmę to do wiadomości. To, na czym mi zależy, to, żebyśmy mniej więcej do końca czerwca, czyli jeszcze przed wakacjami, zamknęli kwestię wydzielania grup roboczych, a po wakacjach mogli zacząć pracować faktycznie nad konkretnymi zagadnieniami.
To brzmi na długofalowy plan rzeczywiście. Strategię obecną mamy do 2030 roku.
30 roku, tak.
Rozumiem, że nie ma takiej ambicji, potrzeby, żeby ją zmieniać, tylko myślimy o nowej po prostu od 2030.
Dyskutowałem o tym z prezydentem i wciąż mamy dwie ścieżki. Ja uważam, że jest, ponieważ jesteśmy w 2025, to powiedziałbym, korygowanie obowiązującej strategii, to i tak jest kwestia, myślę, solidnego półtora roku do dwóch lat. No bo najpierw zdiagnozowanie tego, co, nawet jeżeli już oczywiście częściowo ta praca została wykonana, tego, co jest nieaktualne, później przeformułowanie tego, wreszcie konsultacje społeczne, no i spisanie tego na nowo, uchwalenie.
Spokojnie tak.
W związku z tym pytanie, czy jest sens nad tym pracować?
Zyskać 3 lata?
No właśnie, otóż
może
to.
Może jest. Ja nie wiem, ja też się zastanawiam, to znaczy właśnie, czy to w kierunku rewizji już korekty, czy może tworzenia nowej?
Zobaczymy,
to jest jednak trochę inna perspektywa czasowa.
Co też wyjdzie z tych forumowych, czy grupowych już roboczych spotkań, bo może się okazać tak, że nie ma sensu po prostu wyważać otwartych drzwi, tak? Może się okazać, że ta strategia, którą mamy w Krakowie, jest super.
A jak myślisz? Jak na nią patrzysz?
Ja na nią patrzę tak, że jeżeli została uchwalona w 2017 roku, a tym samym prace nad nią rozpoczęły się dobre 3 lata wcześniej, jeśli nie 4, to znaczy, że jesteśmy już po serii takich wydarzeń, a nawet w ciągu takich wydarzeń, że chyba trzeba zacząć patrzeć trochę innymi oczami na wszystko.
Myślisz o?
Myślę oczywiście o pandemii. Bo to było absolutnie nieprzewidywalne. Ja też rozumiem, że trudno było zaprojektować coś takiego, no ale myślę też...
Dopiero KPO uczy nas projektować mechanizmy odporne.
Oczywiście. Ale myślę przede wszystkim o sytuacji politycznej i pewnego rodzaju strachu, który chyba wdarł się w głowy i serca nas wszystkich, zwłaszcza ostatnimi dniami. Nie mówię tylko i wyłącznie o 2022 roku, bo to oczywiście było szokujące, nawet jeżeli pełzająca wojna trwała tam od 2015 czy 2014 wręcz. Ale postawienie tej sprawy na ostrzu noża, no było chyba dość dużym szokiem dla nas wszystkich, a wydarzenia ostatnich dni, jak choćby spotkanie w gabinecie owalnym, trudno to nazwać spotkaniem właściwie. Prawdę powiedziawszy, kiedy jechałem tutaj do studia i zastanawiałem się, w jaki sposób można poprowadzić spotkanie tak, jak ja bym nie chciał, żeby to piątkowe się odbyło, to właśnie w ten sposób.
Dopytuję o tę strategię w kontekście tej nadziei, o której mówiłeś, czyli tego, żebyśmy wszyscy się zobaczyli, żebyśmy zrozumieli wzajemnie swoje perspektywy i żebyśmy wyszli trochę z tego trybu pracy. Ten tryb pracy wydaje mi się, że jest w dużej mierze systemowo narzucony, może za mocne słowo, ale wynika wprost z tego, jak jest ten system finansowania kultury zorganizowany. To znaczy jest to jednak w dużej mierze działanie projektowe, działanie, w którym musimy ze sobą wzajemnie rywalizować o właściwie te same mocno limitowane pieniądze, zasoby właściwie, nie tylko wprost finansowe. I jakby to efektem tego wprost jest to, że po pierwsze działa się się w pędzie, po drugie właśnie w pogoni za kolejnym projektem, który ma szansę uratować w ogóle funkcjonowanie, istnienie danej organizacji. To jest często codzienność organizacji pozarządowych. A po drugie, no trudno, znacznie trudniej chyba spojrzeć dookoła siebie na pozostałe organizacje, nawet jeżeli gdzieś się ma to wbudowane, nie? W genotyp, żeby współpracować, żeby szukać partnerów i tak dalej. Częstokroć zresztą te programy promują nawet współpracę, ale jednak na końcu ten tort jest za mały. Więc siłą rzeczy to rywalizacyjne myślenie, konkurencyjne myślenie się wkrada do kultury, które wydaje mi się z perspektywy lat działania w kulturze wydaje mi się tym najbardziej szkodliwym mechanizmem, który gdzieś od środka tę kulturę koroduje.
No trudno mi z tym dyskutować, Krzysztof. To znaczy ta projektoza, która powoduje właśnie z jednej strony to narzucenie jakiegoś rytmu pracy, który bardzo często jest morderczy, tak? Zwłaszcza, że czas dzielący moment, kiedy dowiadujesz się o tym, że na przykład środki zostały ci przyznane do realizacji projektu, jest bardzo krótki. W związku z tym wtedy wszystko się spiętrza. A już jednocześnie trzeba myśleć o tym, że za chwilę będzie do zrealizowania następny projekt, bo to jest warunek być albo nie być bardzo często dla NGO-sów oczywiście, tak? Mówimy tutaj głównie o trzecim sektorze, no bo to zwłaszcza on jest poddany takiej presji, chociaż muszę przyznać, że instytucje kultury też bardzo mocno wpisują się w ten projektowy rytm i to wynika, podejrzewam, z pewnej atmosfery, tak? To znaczy one są z tego też rozliczane jak w jakiś sposób.
A im też nie starcza.
Im też nie starcza, oczywiście. No i druga rzecz, a mianowicie ta konkurencyjność, którą to wyzwala, to jest, uważam, bardzo niebezpieczne zjawisko, zwłaszcza, że oczywiście lubimy sobie powtarzać, że mierniki w kulturze to nie są te ekonomiczne, ale okazuje się, że tutaj zdecydowanie tylko i wyłącznie ten jest pewnym nadającym właściwie cały ton, co jest swego rodzaju wynaturzeniem i pewnie tego na poziomie miasta nie zmienimy. Powiedzmy to sobie wprost, no bo te mechanizmy są w dużej mierze narzucone przez centralne władze, ale...
No ale na tym wycinku...
Ale miasto oczywiście też organizuje konkursy.
No
miasto też ma na nieograniczone środki finansowe, w związku z tym siłą rzeczy to też generuje taką energię. Natomiast wydaje mi się, że ten mechanizm mógłby zostać w jakiś sposób zastąpiony, ale to oczywiście wymaga dużych nakładów przez takie programy, jak są, jak już są realizowane z poziomu na przykład centralnego czy NGO-sów, które się tym zajmują, a mianowicie takiego wsparcia bieżącej działalności. Wydaje mi się, że to, co jest trochę takim zalążkiem w Krakowie, a co Warszawa wprowadziła w sposób bardziej śmiały i odpowiedzialny, czyli te programy, które są wieloletnie i jednocześnie gwarantują działalność całoroczną, są swego rodzaju poduszką, tak? One właściwie zamieniają NGO-sa trochę w instytucję kultury, dając mu de facto jakby dotację podmiotową na to, żeby mógł po prostu istnieć.
Tak, zapewniając byt w transakcji za spokojniej, być może w lepszej refleksji realizowany program.
Tak? Tak, oczywiście.
W lepszych warunkach,
chociaż wciąż uważam, że to finansowanie, które zapewnia na przykład Kraków w kilku co najmniej przypadkach jest niewystarczające. bo wytwarza się taki mechanizm, który powoduje, że te pieniądze są mielone właściwie w jakiś sposób. Jest taki jeden bardzo, uważam, dojmujący przykład, kiedy dotacja z miasta jest na poziomie 120 tysięcy dla jednej z organizacji i z tych 120 w skali roku ta sama organizacja przekazuje mniej więcej 2/3, czyli w okolicach 80 do jednej ze spółek, której płaci czynsz, spółek miejskich dodajmy, tak? I okazuje się, że jest to sprzężenie zwrotne i koniec końców z tych 120 tysięcy, no pewnie robi się z 200, kiedy policzysz wszystkie te mechanizmy po drodze, które powodują to, że te pieniądze mogą zostać wielokrotnie zaksięgowane w toku i obracania nimi.
Tak, i tak, jeszcze podatek od tego wszystkiego,
oczywiście, że
już
tak.
Wychodzi poza Kraków de facto.
Oczywiście, że tak, plus oczywiście obsługa tego wszystkiego i obieg zamknięty, czyli miasto daje NGOsowi po to, żeby NGOs oddał miastu. No więc, wiesz, no to są takie mechanizmy pewnie, od których trudno jakoś tam się wyzwolić od razu, ale być może w dłuższej perspektywie trzeba się zastanowić, czy to w ogóle ma sens, bo być może gdyby ta organizacja nie dostawała 120, tylko 40 od razu, a nie musiała płacić czynszu, pewnie byłoby w ogólnym rozrachunku taniej, licząc całą biurokrację, obsługę tego finansowania i tak dalej. Ale z drugiej strony, no jak to wygląda, jak dajesz 40 tysięcy na całoroczną działalność, no trochę wstyd. No więc wiesz, no to jest tak naprawdę trochę generowanie takich mechanizmów, które rozdymają rzeczy, a właściwie zamydlają też oczy i tak dalej, i tak dalej.
Księgowi też są pracownikami kultury, dajmy też im księgować.
Nie, ale oczywiście, ja rozumiem, no bez księgowych nic.
To jest już długa rozmowa, państwo wybaczą, ale mam ochotę jeszcze pociągnąć jeden temat, bo to spotkanie Forum Kultury, przypomnijmy jeszcze 7 marca, godzina
12:30
w Krzysztoforach, w sali miedzianej, to o tym już wiemy dużo. Wydaje mi się, że to zidentyfikowanie status quo, nazwanie tego właśnie, gdzie jesteśmy, to jest po prostu kolejny krok, żeby zrobić to na tym spotkaniu, bo tym zajmowałeś się właściwie od początku objęcia stanowiska pełnomocnika prezydenta do spraw kultury. I jak to idzie? Opowiedz o tych wszystkich informacjach, które udało ci się zebrać, usystematyzować, no i już po prostu je mieć. To znaczy mam na myśli te audyty toczące się w krakowskich instytucjach. No i czy są już jakieś, nie wiem, pierwsze ich efekty, rezultaty, wnioski?
Na bazie tych audytów, które są stricte zarządcze, stwierdziliśmy w Wydziale Kultury, że potrzebujemy kilku kolejnych audytów, które zdiagnozują to, w jaki sposób instytucje kultury wydatkują pieniądze i w jaki sposób realizują swoją misję. Czyli mówiąc inaczej, działalność programową. To jest o tyle istotne, że pozwoli w jasny sposób i bez jakiejś takiej narosłej w toku ich istnienia mitologii pokazać, czym faktycznie się zajmują tu i teraz. To jest potrzebne o tyle, że domyślamy się, że instytucje kultury, nawet jeżeli jest ich sporo, bo bez mała 30 w Krakowie, myślę oczywiście tylko o tych miejskich, przecież nie wypełnią wszystkich pól działalności i nie dotrą do wszystkich mieszkańców. Nie wiem, czy w ogóle mamy takie ambicje, żeby dotrzeć do wszystkich mieszkańców, ale z całą pewnością są tam jakieś białe plamy, zwykle zresztą zagospodarowywane właśnie przez NGOsy, czy przez nawet działalność komercyjną, tak? I tych białych plam trochę jest i już je w jakiś sposób identyfikujemy. Zresztą do końca marca, początku kwietnia mam przedstawić prezydentowi taki raport właśnie z tego instytucjonalnego życia kulturalnego, to znaczy co mamy, czego nam brakuje, jakie mamy ambicje. z jakimiś sugestiami też moimi, bo oczywiście opieranie całego życia kulturalnego o instytucjonalne no jest z jednej strony niemożliwe, z drugiej strony chyba niewydajne też, no bo powiedzmy sobie wprost, NGOsy są tańsze, w związku z tym, jeżeli mogą coś robić nawet przy wsparciu miasta, to zawsze to będzie sytuacja win-win, tak? Ale dla odmiany ich, jak sam zauważyłeś, bytność jest dość mocno, powiedziałbym, zachwiana, tak? Przez to, w jakim systemie żyjemy.
Zagrożona po prostu.
No tak, po tak. prostu.
Program,
dużo trudniej, przepraszam cię, Krzysztof, idzie z tym właśnie życiem nieinstytucjonalnym, no bo tutaj te dane raz, że się zmieniają dość szybko właśnie przez to zagrożenie czy pewną fluktuację, która panuje w NGOsach, a druga rzecz to to, że jest wciąż jeszcze mnóstwo takich, z których istnieje nie zdaje sobie sprawy.
A to z pewnością. Ale skoro żyjemy w mieście 100 festiwali, to pewnie 1000 co najmniej organizacji, które się...
Szacuję na takich, które się zajmują kulturą, ćwierć tysiąca. Takich, które są aktywne oczywiście, bo takich, które są tylko i wyłącznie formalnie, albo jeszcze nie zostały wykreślone z KRS-u, albo coś w tym guście, albo zajmują się inną działalnością, albo po prostu są na papierze, to pewnie jest dużo więcej.
Możliwe, że i sam w niektórych takich ale jestem, o których już zapomniałem. Więc... Ale to jest jakby, to chyba mnie mniej interesuje, to znaczy wydaje mi się, że to jest taka znacznie trudniejsza część tej pracy, żeby to wszystko zmapować na właśnie takim wymiarze poza instytucjonalnym, ale myśląc o tych audytach, wydaje mi się, że znacznie bardziej interesującym jest efekt właśnie przebadania samych instytucji tego, skoro to są audyty zarządcze, też tego, jak te instytucje są zarządzane. To znaczy w środowisku kultury, w rozmowach kuluarowych, to jest temat bardzo często palący, żeby porozmawiać o tym lub tamtym zarządzie tej lub tamtej instytucji, którzy zdają się nie spełniać tej swojej funkcji w sposób właściwy albo odpowiadający współczesnym standardom czy wyobrażeniom nawet o tym, jak mogłoby to wyglądać. Czy takie tematy, czy takie wątki też wychodzą w tych audytach?
Wychodzą.
Czyli to nie jest tylko rozmowa w...
Nie, to nie są tylko kuluarowe rozmowy, żeby wyjść od największego poziomu ogólności. W tych audytach zarządczych przebadane zostały instytucje kultury, pozostałe jednostki miejskie, w tym szpitale na przykład, i Urząd Miasta Krakowa. I okazało się, że jeżeli byśmy to dzielili właśnie w takich grupach, czyli instytucje kultury jako niezależne, KRS-owe i tak dalej, i pozostałe jednostki organizacyjne i Urząd Miasta Krakowa, no to z bólem, ale jednocześnie muszę to wypowiedzieć, instytucje kultury wypadły najgorzej.
Co to oznacza?
To oznacza, że kultura zarządzania w instytucjach kultury jest zjawiskiem no, niepowszechnym. To znaczy nie powiedziałbym, że yeti, ale są przypadki takie, kiedy szczególnie wyraziście widać, że coś w środku w organizacji nie działa po prostu. No i teraz rodzi się pytanie, po pierwsze, jakie są przyczyny, po drugie, co z tym zrobić, po trzecie, czy to rzeczywiście jest prawda. Tak? I to jest najbardziej doniosłe pytanie. To znaczy jest tak, że kiedy masz małą grupę, małą próbę, bo i takie przypadki się zdarzają, i masz na przykład dwa wskazania bardzo wprost, że wręcz ofensywne, że na przykład dyrektor czy dyrektorka działa w sposób urągający standardom, no to właściwie chyba trzeba zacząć badać tę sytuację z pozostałych możliwych perspektyw, to znaczy zajrzeć do tej organizacji gdzieś w perspektywie, żeby sprawdzić, czy to na przykład nie jest jakiś bezpośredni konflikt, tak? Bo rozumiem, że to się też może zdarzyć. No bo na przykład cała reszta jest zadowolona, ale trzeba też sprawdzić z drugiej strony. Może to jest tak, że na przykład dyrektor czy dyrektorka już pozbył się tych osób, które ewentualnie mogłyby stawiać opór. No więc trzeba sprawdzić, ile na przykład osób odeszło w ostatnim czasie i tak dalej, i tak dalej. Tego jest sporo, to znaczy chyba o tym już rozmawialiśmy, a nawet jeżeli nie, nawet jeżeli tak, to i tak to powtórzę. To znaczy w przypadku Mocaku ta sytuacja miała trochę inny wektor, to znaczy jego zwrot właściwie. To znaczy było tak, że najpierw był wyrok sądu, potem były publikacje prasowe, a wisienką na torcie był audyt wewnętrzny, właśnie zarządczy, który tylko i wyłącznie potwierdził wszystko to, co już było w jakiś sposób wiadome wcześniej. Tutaj punkt wyjścia jest inny, to znaczy wychodzimy od audytu, który jest pewnym tam narzędziem kontrolnym i jednocześnie zapala lampkę, ale żeby zweryfikować to wszystko, co po nim, to jest po prostu kwestia czasu oczywiście, to jest kwestia też odwagi osób, które są w tych organizacjach albo w nich były. Jeżeli faktycznie sytuacja jest dojmująca, te osoby często są pokieroszowane, w związku z tym trudno im wypowiedzieć pewne rzeczy, albo na przykład wciąż się boją, są zastraszone i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to są bardzo, bardzo delikatne sprawy. Mówimy w tym momencie o takich stricte mobbingowych historiach, ale Jasne. Są też historie, które po prostu wskazują na nieprawidłowości zarządcze z innych przyczyn, że po prostu ktoś nie umie zarządzać. To nie chodzi o to, że kogoś jakoś szczególnie męczy, tak? Albo że ludzie czują się zastraszeni, tylko po prostu jest jakaś frustracja.
Że trafiają czasem na te stanowiska osoby, które po prostu nie mają do tego predyspozycji albo kompetencji.
No moim zdaniem odpowiedź jest na to banalnie prosta, to znaczy nikt w konkursach albo ewentualnie w nominacjach, no bo umówmy się, że dotychczas w Krakowie konkursy to było Yeti, tak? Nie sprawdzał tych kompetencji. Już nie wspomnę o tym, że być może tych osób, które zarządzają, też nikt ich wcześniej nie uczył. Znaczy nikt ich nie uczył zarządzać po prostu ludźmi. No to jest duża odpowiedzialność. To znaczy jakby pracujesz z żywymi osobami, wiesz. Przepraszam, że ja się tak... Bo to jest dla mnie jednak połączenie pewnego rodzaju zdziwienia z... takim niesmakiem, tak? To znaczy dla mnie jest to niesamowite, że ta kultura pracy na przykład korporacyjna zwraca bardzo dużą uwagę na to, żeby ludziom nie robić krzywdy, ale krzywdy nie takiej, że wiesz, ktoś kogoś gnębi tak wprost, tylko że po prostu na przykład pracownik się spełnia dokładnie na tym polu, do którego został zatrudniony. Albo nie ma mechanizmów, które jakieś tam pojedyncze osoby izolują od, nie wiem, organizacji, innych ludzi, projektów i tak dalej. Że patrzy się na organizację jako całość, tak? Że nie ma się na przykład, nie wiem, swoich faworytów albo wiesz, szczególnie
rozumiem, że
niechcianych i tak dalej, i tak dalej.
Nie zidentyfikował podobnych praktyk w świecie kultury.
Jakich?
No takich, o których teraz
pozytywnych?
Mówisz.
Nie, to mówię globalnie, że instytucje kultury wypadły najgorzej, natomiast jest tam kilka takich, które są naprawdę, uważam, właściwie tak, jak ja bym zdecydowanie najbardziej tego oczekiwał zarządzane. To znaczy w ogóle jak ktokolwiek chyba by oczekiwał. I pracownicy, i pracodawcy, i miasto, i właściwie ktokolwiek inny, kto tylko mógłby sobie to zaprojektować. Natomiast są też takie, które wydaje się przynajmniej z tych audytów, że mogłoby być lepiej, delikatnie mówiąc.
I co dalej?
No i dalej audyty merytoryczne i finansowe i dalej zbieranie informacji i niestety ten proces trwa, to znaczy to jest o tyle dojmujące, że w sytuacji, w której masz jakby bezpośrednie na przykład świadectwo, bo i takie do mnie docierają i ono jest trudne, no to nie da się zrobić tak, że bez oficjalnego zgłoszenia na przykład rusza procedura jakaś tam, która sprawdza faktycznie to, czy występują jakieś negatywne zjawiska, tak? A bardzo często te osoby nie mają po prostu siły na to, żeby się poddawać takiej procedurze. Nawet jeżeli ona jest anonimowa, chociaż ja prawdę powiedziawszy szczerze o to apeluję, bo innej drogi nie ma. To znaczy, ja teraz wypowiadam trochę swoją bezsilność, swoją, ale też prezydenta, pełnomocniczki do spraw równego traktowania i szeregu innych osób. To znaczy bez nawet anonimowego oficjalnego zgłoszenia, które może trafić bezpośrednio do prezydenta i najlepiej robić w ten sposób, bo omijamy wtedy wszystkie procedury antymobbingowe wewnątrz organizacji czy instytucji, nie ma żadnych podstaw do tego, żeby wszcząć jakiekolwiek oficjalne postępowanie w kwestii danej jednostki. W związku z tym, jeżeli nie znajdzie się choćby jedna odważna osoba, która to zrobi, to ten proces może trwać długo, bardzo długo.
To brzmi jak apel.
Tak, to trochę brzmi jak apel. Zwłaszcza, że prezydent jasno zadeklarował, że jest od tego on, jest od tego pełnomocniczka do spraw równego traktowania i każda z tych ścieżek może być ścieżką administracyjną i być może otwierającą nowe drzwi, być może pozwalającą na to, żeby faktycznie takie negatywne zjawiska jakoś niwelować.
To pozostaje nam przypomnieć tylko o tym, że warto zabierać głos także w takich sprawach, czy to właśnie w takiej formie, o której Paweł opowiedział, czy po prostu na, jeszcze zaparkuję,
no, oczywiście.
Czy po prostu na forum kultury w piątek. I tyle, Paweł. Bardzo dziękuję za
obecność. Ja też dziękuję.
Do zobaczenia w piątek, mam nadzieję, w znacznie szerszym gronie i do usłyszenia niebawem.
Radio Kraków Kultura.